Jest z nami szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani minister Beata Kempa. Szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani minister, jesteśmy po bardzo gorących, nie tylko w temperaturach atmosferycznych dniach i godzinach, również w nocy było gorąco. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym trafił dzisiaj do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Tak zdecydowali posłowie w głosowaniu. Proszę powiedzieć, jak pani zdaniem, w którym kierunku to pójdzie i jak to się skończy? Czy przed wakacjami, być może na wydłużonym posiedzeniu Sejmu, projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zostanie przegłosowany?
Myślę, że na reformy, i wiemy to wszyscy, słuchacze Radia Maryja wiedzą to doskonale, czekamy na reformę wymiaru sprawiedliwości co najmniej od czasów transformacji, początków czasów transformacji, czyli od 1989 roku. Brak dekomunizacji, gruba kreska, brak lustracji w tym środowisku, a także przede wszystkim patologie, które narastały przez wiele, wiele lat, które niestety nie były w określony sposób, z którymi nie walczono tak, żeby rzeczywiście skutecznie można było ograniczyć ich zakres przez wiele lat wewnątrz wymiaru sprawiedliwości, spowodowały, że ocena społeczna jest jedna z najniższych, jeśli idzie o ważne obszary życia każdego obywatela, a bezpieczeństwo jest bardzo ważnym obszarem życia obywatela i poczucie przede wszystkim sprawiedliwości i uczciwości, tak jak wczoraj to podkreśliła w swoim wystąpieniu pani premier Beata Szydło. W związku z powyższym przystąpiliśmy do bardzo gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości. Rozpoczynamy oczywiście od tych bardzo ważnych organów, od których reformy tak naprawdę zależy już później cały kręgosłup reform, czy ciąg reform, które trzeba w dalszych odsłonach przeprowadzać, bo jak wiemy, jest to dopiero czubek góry lodowej, a finałem ma być to, żeby Polacy przede wszystkim poczuli, że rozprawy odbywają się zdecydowanie szybciej, że osoby, które nad wymiarem sprawiedliwości, sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości mają czuwać, czy też mają ten wymiar sprawować, są o najwyższych standardach i że jeśli nawet zdarzy się ktoś, kto się sprzeniewierzy, będzie podlegał bardzo gruntownemu postępowaniu dyscyplinarnemu przeprowadzonemu przez organ inny niż ten, który to robił do tej pory, bo krótko mówiąc był zupełnie postępowanie dyscyplinarne, jak wiemy, zupełnie było nieskuteczne. I stąd w tej chwili ta gruntowna reforma Sądu Najwyższego, która została przedstawiona przez jako projekt poselski, podlega pracy legislacyjnej, tak jak każdy inny projekt. Oczywiście burza wokół tego projektu wywołana przez histerię Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Trzeba powiedzieć tutaj jasno i wyraźnie po tych nocnych obradach, że potworną histerię ten projekt stworzył i taką atmosferę, jaką stworzyli posłowie. Zresztą w dniu wczorajszym pokazały, że emocje wokół tego są bardzo duże, podyktowane są po pierwsze nie tylko chęcią powrotu do władzy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzieś tam podczepienia się pewnie Nowoczesnej, ale przede wszystkim jakby usankcjonowania czy utrzymania tego stanu rzeczy, który jest, a który jest dla normalnych, zwykłych Polaków nie do przyjęcia. Oni chcą status quo. Proszę zauważyć, wczoraj podczas tej debaty wypowiedź pierwszej prezes Sądu Najwyższego. No przecież miała doskonałą okazję, żeby w sposób merytoryczny, mając do dyspozycji ową mównicę sejmową, wytłumaczyć, dlaczego jest przeciwna tym reformom, dlaczego tych reform nie chce. I co o to tak naprawdę z całej tej tyrady usłyszeliśmy? A może jest tak pretensji, że nie będą mieli możliwości wykładania większej ilości godzin, podczas których będą mogli wykładać na uczelniach wyższe. Oczywiście zgoda, no niech dzielą się im wiedzą z młodymi pokoleniami, ale ich podstawowym zajęciem, mówię o sędziach Sądu Najwyższego i nie tylko, jest procedowanie na sali rozpraw, jest osądzanie, jest sądzenie, jest przeprowadzanie i praca w Sądzie Najwyższym. Myślę, że też drugą podstawową kwestią, jaką obawy, jakie budził ten projekt wśród środowiska sędziowskiego, to jest właśnie owa izba dyscyplinarna, czyli to, co jest fundamentem w naszej ocenie w tej chwili, jeśli idzie o kwestię poczucia czy powrotu, może nie powrotu, ale generalnie w ogóle pojawienia się takiego poczucia, że wymiar sprawiedliwości jest uczciwy i sprawiedliwy. I to tak naprawdę wybrzmiało z tej wypowiedzi. Nie usłyszeliśmy żadnego racjonalnego, spokojnego, racjonalnego, bardzo merytorycznego, a wydawałoby się, że takie wymagania i takie oczekiwania mogli i mamy prawo mieć od pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nie usłyszeliśmy. Podobnie od przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa również jakoś nie wybrzmiały tam w mojej ocenie argumenty, które, a już nie doczekaliśmy się ewentualnie kontrpropozycji, innych propozycji, które mogłyby zmierzać w kierunku naprawy wymiaru sprawiedliwości. Tutaj w 100% razem z opozycją totalną ci państwo jak gdyby grzmieli w tubę utrzymania status quo, utrzymania tego, co jest. I jest to absolutnie dla zwykłych Polaków nie do przyjęcia, to po pierwsze. I po drugie, obiecaliśmy w kampanii wyborczej, że będziemy reformować wymiar sprawiedliwości, a droga przed nami, powtarzam, długa. Dzisiaj widzimy, że droga będzie też bardzo wyboista. Ale jednak skierowaliśmy naprzód do Sejmu oczywiście, ale teraz już do komisji projekt ustawy. Przecież pan minister Zbigniew Ziobro, pani premier Beata Szydło podkreślali niejednokrotnie, że jesteśmy otwarci na poprawki, jesteśmy otwarci na dyskusję, jesteśmy otwarci na przeprocedowanie i analizę tegoż projektu. Natomiast poza rzecz jasna tymi poprawkami, które sami tutaj wnosiliśmy, również pod sugestią pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który włączył się w proces legislacji, włączył się ten proces naprawiania państwa. Ze strony totalnej opozycji mieliśmy krzyk, demonstrację, no i potężną agresję na sali sejmowej. No proszę państwa, ja funkcjonuję w tej dużej polityce już od 12 lat. Może to jest niewiele, ale jednak nie różnie bywało, ale ten poziom agresji, który był wczoraj, szczególnie wobec pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ja przypomnę, wczoraj też był 18 każdego miesiąca, zawsze 18 jest modlitwa pana prezesa i też innych osób ważnych i przyjaciół w Krakowie na grobie świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wczoraj pan prezes był obecny na sali sejmowej. Wczoraj również można powiedzieć, że taka jest moja ocena. Poniewierano czy próbowano używać tutaj do debaty publicznej imienia świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. O to wszystko nakręcało takie, a nie inne emocje. Dzisiaj widzimy groźby kolejne, prawda, że wytoczy się panu prezesowi ileś tam set postępowań.
To zawiadomienie do prokuratury już jest składane przez PO-PSL i Nowoczesną.
Proszę ojca, to jest sposób opozycji, tej totalnej, tej, która zafundowała nam ulicę i zagranicę. Jeszcze trzeba wiedzieć, że w międzyczasie mamy taką tutaj informację, ktoś, kto śledzi na przykład prasę zagraniczną, widzi, że jeden z niemieckich dzienników, nie chcę podawać nazw, żeby nie wzmacniać, jakby podaje, że się wzywa Unię Europejską do wystąpienia przeciwko rządowi polskiemu, uwaga, bez względu na skutki. No to jest coś niesamowitego.
Pani minister...
Mamy front jeszcze zewnętrzny przeciwko Polsce i przeciwko rządowi polskiemu i tym samym przeciwko Polsce, bo przecież rząd jest wyłoniony z większości parlamentarnej, a większość parlamentarna powstała z wolnych wyborów, demokratycznych wyborów w naszym kraju.
Dzisiaj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans podczas konferencji w Brukseli mówi, zmiany w systemie sprawiedliwości znoszą niezależność sądów w Polsce, pogłębiają zagrożenie dla rządów prawa. No i zapowiada, że Komisja Europejska jest bliska uruchomienia artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli tej opcji atomowej, którą kraj może być objęty sankcjami.
Znaczy my jesteśmy świadomi tego, że w tej chwili jest wywierana olbrzymia presja tego szczególnie liberalno-lewicowego frontu europejskiego na nasz kraj, że tutaj ten front antywartości przeciwko wartościom, które my tutaj będziemy uskuteczniać, a takimi wartościami jest poczucie sprawiedliwości, tak jak jeszcze raz podkreślę, poczucie uczciwości w polskim wymiarze sprawiedliwości, ale i też godności drugiego człowieka, poszanowania godności drugiego człowieka, to zostaje za zaatakowane również już przez ludzi, instytucje niemalże, prawda, w tejże Unii Europejskiej, licząc na to, że my się w jakiś określony sposób wystraszymy. Ja chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że to jest próba takiej zewnętrznej ingerencji i wywołania takiej jakby, czy wypowiedzenia swoistej wojny, oczywiście metodami na ten moment dyplomatycznymi, ale też i wojny totalnej przeciwko naszym posunięciom, naszym decyzjom, suwerennym decyzjom podejmowanym w ramach obowiązującego prawa i w ramach oczywiście procesu legislacji na mocy tego prawa, które się odbywa w tym momencie. Dlatego trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że musimy być bardzo skonsolidowani i przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czy chcemy, żeby był zachowany status quo, a przecież widzimy, jak jest. Te przykłady podawaliśmy. Naszą Państwo te przykłady przynosicie niemal codziennie w błagalnych wręcz pismach, ukazujące te wszystkie Państwa dramaty w wielu miejscach, gdzie nie możecie się domagać, czy nie macie siły nawet wręcz na domaganie się tej sprawiedliwości. Tak niewiele osób może dzisiaj korzystać z pomocy prawnej. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ich nie stać na tą profesjonalną pomoc prawną, a to już powoduje, że sytuacja takich osób w procesie jednym, drugim czy trzecim jest po prostu z natury rzeczy słabsza.
Tutaj...
To jest tyle problemów, proszę ojca i szanowni radzy słuchacze. Powiedziałam, to jest czubek góry lodowej, a totalna opozycja, wprowadzając absolutną histerię i wykorzystując, jakby nie pokazała żadnego, przepraszam, chce wprowadzić 1300 poprawek, że gdzieś tam my sumiennie, spokojnie dzisiaj będzie odbywać się Komisja Sprawiedliwości i mam nadzieję, że tutaj pan przewodniczący, pan Sesław Piotrowicz poradzi w tej sprawie i my nie damy się jak gdyby tutaj zbić z tropu. To jest próba zablokowania, oczywiście absolutnie moim zdaniem, zablokowania prac komisji, a więc tym samym prac dalszych nad tą ważną, bardzo ważną reformą. Musi państwo sobie zdać z jednego sprawę, to jest kręgosłup reformy. Ta ustawa jest kręgosłupem, absolutnym kręgosłupem reformy. Bez tego kręgosłupa dalsze reformy po prostu nie mają sensu. I nie dajmy się zwieść. Próba też nakręcania spirali przez różnego rodzaju media, jak to mówimy, mętnego nurtu odbywa się, więc to jakby zaczadzenie informacjami zupełnie nieprawdziwymi. Zresztą ja mam takie poczucie, że wielu z tych posłów, nie będę już tutaj, może mówić nazwiskami, żeby też nie wzmacniać, ale jest paru takich. Sam były minister sprawiedliwości, pan Borys Budka. Ja odnoszę takie wrażenie, prawda, ja pytam go, czy on w ogóle ten projekt przeczytał, bo odnoszę takie wrażenie, że wziął cep, wrzuca czy bije tym cepem i bije na oślep, nie bardzo wie, co do końca ten człowiek mówi. No robią wszystko, żeby w jakiś sposób utrzymać resztki jeszcze swojego
elektoratu. Nie ulega wątpliwości, że opozycja wszelkimi sposobami, również przez Fransa Timmermansa i jego dzisiejsze wystąpienie, próbuje zablokować reformę sądownictwa. Ta ustawa, która mówi o Sądzie Najwyższym, ma domknąć całą tę reformę, wziąwszy pod uwagę KRS i ustawę o ustroju sądów powszechnych. Natomiast czy uda się ją, pani zdaniem, doprocedować do końca? Wczoraj pan prezydent mocno wszedł w ten proces legislacyjny, przedstawiając również nowelizację ustawy związaną z KRS-em. Wiemy, że było spotkanie z marszałkiem Sejmu, marszałkiem Senatu, że te poprawki pana prezydenta są uwzględniane. Opozycja trochę się też zdziwiła, ale dzisiaj na przykład już Stowarzyszenie Justicja, niech znajdę, sędziów polskich Justicja, mówi tak, że propozycja pana prezydenta ogłoszona w dzisiejszym oświadczeniu, czyli we wczorajszym, dotycząca zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa jest niezgodna z konstytucją i prawem międzynarodowym. Więc to wciąż wydaje się za mało. Wydaje się, że jedynym ustępstwem, które zadowoli opozycję i środowisko sędziowskie na górze, będzie ustąpienie rządu.
Tak, no to jest cel, podobnie jak z Putem w grudniu, nieuchwalenie, czy próba nieuchwalenia, czy zablokowania uchwalenia budżetu, czyli też z kolei kręgosłupa jeśli idzie o funkcjonowanie państwa w zakresie gospodarki, nie tylko jako funkcjonowanie wszystkich instytucji państwa. Próba tego zablokowania też była próbą obalenia rządu. Podobnie teraz jest podjęta w naszej ocenie taka próba i skupienie wokół obrony bastionu dla nich, ostatniego bastionu, jakim jest Sąd Najwyższy, choć podejrzewam, że jeszcze parę bastionów i reliktów sobie znajdą. Próbują na przykład zdrukować, proszę zauważyć, taką oto narrację, że to jest likwidacja Sądu Najwyższego. No proszę mi pokazać w tym projekcie, gdzie jest likwidacja Sądu Najwyższego.
Likwidacja sądu, trójpodziału władzy, konstytucji.
Ależ nie. Równowaga. Nie może być tak, że jedna z władz, które mają się równoważyć, a w tym przypadku władza sądownicza, zaczyna być nad władzą. Sami się nazwali specjalną kastą. Sami się odkryli nawet, wręcz przeciwnie, nie kryją się z tym. Więc siłą rzeczy my chcemy doprowadzić do równowagi władz. I trzeba wiedzieć, że nie jest tak, jak mówi pani sędzia Gersdorf, że suwerenem jest konstytucja. Konstytucja jest najważniejszym aktem w porządku i hierarchii źródeł prawa w Polsce. Ale suwerenem jest naród. Naród. I to specjalna kasta musi zrozumieć. Jest to trudne, ale jest to możliwe. Ze spokojem, z rozwagą, ale jednak z konsekwencją, szanowni państwo. Oni by chcieli to zablokować, chcieliby to rozmyć. Ja mam wielką nadzieję, że przyjmiemy tę ustawę w jak najszybszym tempie.
Pani minister, a co pani by powiedziała tym ludziom, którzy na zawołania opozycji przychodzą na zgromadzenia, którzy na szczęście zachowują się w granicach, w większości przynajmniej, poza pewnymi przypadkami, w granicach prawa. Co by pani powiedziała tym, którzy krzyczą wolne sądy, świeczki wznoszą do góry? To są ludzie i starsi, i młodsi, jak możemy zaobserwować. Co by pani powiedziała tym ludziom, którzy zwoływani są przez opozycję, przez sędziów?
No, gdybym była złośliwa, to bym chciała powiedzieć do pierwszego spotkania w sądzie, tak? Do pierwszego waszego doświadczenia. To po pierwsze. Po drugie, czego nie życzę, bo nie życzę tego komu. W sensie w sądzie na zasadzie doświadczenia, tak? Jak to jest, jak nie stać kogoś na pomoc prawną, a musi zmagać się z różnego rodzaju mantrami. I to jest jakby pierwsza sprawa. Więc niech doświadczą dokładnie tego, czego doświadczają setki tysięcy czy miliony Polaków. I wtedy podyskutujemy merytorycznie. Po drugie, ta sytuacja też pokazuje, że nie jest tak, jak mówi Platforma Obywatelska, że jest zamach na demokrację, w ogóle jakiś zamach stanu. No, demokracja ma się dobrze, żyjemy w wolnym kraju, wolno nam wejść na ulicę, zademonstrować ewentualnie jakieś swoje niezadowolenie. No, nic takiego się tutaj ze strony władz nie dzieje. My nie wyciągamy broni przeciwko demonstrantom, tak jak było, pamiętamy, w Jastrzębiu i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby drugi aspekt tej sprawy. No a trzeci aspekt na pytanie ojca, co bym im powiedziała. Nie ulegałabym taniej propagandzie. Naprawdę nie ulegałabym taniej propagandzie. Raczej usiadłabym i zastanowiła się, co takiego zrobić, żeby ta trzecia władza, bardzo ważny filar w polskim systemie i podziale w ogóle montesquieuszkowskim, od którego nie odejdziemy, władzy, co zrobić, żeby ona po prostu była zdrowym fundamentem. Na razie mamy taki obszar, jak przecież pokazujemy, co ruszy te przypadki. No jeżeli pokażemy przypadek krakowski, prawda, i potężnej tutaj afery, jaką była afera w sądzie apelacyjnym w Krakowie z udziałem bardzo ważnych ówcześnie osób związanych z wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli weźmiemy też od takich afer po kradzieży, po sędziego na telefon, no wszystkie te przypadki, o których bardzo często opinia publiczna miała okazję za pośrednictwem mediów się dowiedzieć, no to zastanówmy się, zastanowią. Tego bronią. Czy tego bronią? Czy jednak chcą usiąść i zastanowić się, co zrobić, żeby albo wspólnie z nami porozmawiać, co zrobić, żeby jednak ta władza, która powinna być kryształowa, która decyduje o losie innych ludzi, często o całym życiu, tak jak życie i zdrowie chociażby dziecka, prawda, przy decyzjach o odbieraniu dzieci, tak jak inne bardzo ważne, każda sprawa jest ważna, bo każda dotyczy interesów życiowych tego obywatela, który zwraca się do sądu. Co zrobić, żebyśmy mieli przeświadczenie, że mamy do czynienia ze sprawiedliwym i uczciwym sądem i sędzią.
Na koniec jeszcze sprawa, o której pisze dzisiaj portal w polityce.pl. 9 sierpnia Sąd Najwyższy znów chce zbadać kasację w sprawie Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, pomimo ułaskawienia przez prezydenta pana Mariusza Kamińskiego. No i to jest jakby jedna strona, ale druga to jest, jak ustalił portal w polityce.pl, wśród trójki sędziów Sądu Najwyższego, którzy rozpatrywać będą tę sprawę, są wcześniej ci, którzy doprowadzili do uniewinnienia Beaty Sawickiej, uchylali kary dla sędziego oskarżanego za związki z przestępcami oraz uznali sprawę zabójstwa Grzegorza Przemyka za ostatecznie przedawnioną. Jak pisze portal, tacy ludzie orzekają dziś w Sądzie Najwyższym. Czy to jest skład losowy, pani zdaniem?
No więc właśnie, ta ustawa nowa też przewiduje jakby zupełnie inne zasady w tym chociażby zakresie. Moim zdaniem nie jest to skład przypadkowy. Tak mam prawo to oceniać, jeśli tak będzie, jeśli tak się zadzieje i stanie. I to pokazuje, jak zaburzony jest system dotyczący owego trójpodziału władzy. Bo przecież tak naprawdę z decyzji dotyczącej pana prezydenta, czyli skorzystanie z prawa łaski przez pana łaski, wskazuje jasno i wyraźnie, że jeśli ktokolwiek może ocenić to w charakterze czy w kontekście konstytucji, jest Trybunał Konstytucyjny. I w tym przypadku, w tej sytuacji ja naprawdę nie zgadzam się, bo uważam, że skorzystał to pan prezydent Rzeczypospolitej z zakresu prawa łaski. To jest tylko i wyłącznie jego prerogatywa i wchodzenie w tej władzy, w ten zakres, no to jest właśnie owo zaburzenie w mojej ocenie tego trójpodziału władzy, o którym bardzo często mówimy. I no cóż, jeżeli ma być tak, jak chce Platforma Obywatelska i Nowoczesna, krzycząc, tupiąc, naprawdę nie mając żadnych argumentów poza absolutną agresją, no to myślę, że z takim, będziemy mieć do czynienia z takim właśnie zjawiskiem, jak chociażby uniewinnianie tych na oczach, tych osób, które na oczach nas wszystkich, a tak było przecież na przykład w sprawie pani Sawickiej, widzieliśmy te nagrania, te filmy, co takiego się działo. No będziemy mieli do czynienia właśnie z tego typu zjawiskami, jak chociażby, które przytaczałam przed chwilą, czyli z głęboką patologią, bezkarnością, zupełną bezkarnością, bo powiedzmy sobie szczerze, no to postępowanie dyscyplinarne jest kadłubkowe, iluzoryczne. Ono po prostu nie działa, jeśli idzie o zawody prawnicze. A także przede wszystkim nie uzdrowimy dalszych etapów, bo my musimy przecież odrobić bardzo dużo pracy, nadrobić bardzo dużo w zakresie uproszczenia procedur. Naprawdę tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości, pan minister Zbigniew Ziobro, no ci ludzie bardzo ciężko pracują, bo tych obszarów do reformy jest cała masa. A tymczasem co mamy? No 1300 poprawek dzisiaj do tej jednej ustawy o Sądzie Najwyższym. No czymże to jest, jak nie próbą zablokowania, uzdrowienia, powtarzam jeszcze raz, uzdrowienia sytuacji. Polacy zasłużyli sobie na to, żeby tą sytuację uzdrawiać. Mało tego, powinno to stać już się na początku lat 90. Wtedy, kiedy po odzyskaniu niepodległości natychmiast powinno się przystąpić nie na zasadzie metody grubej kreski, tylko po oczyszczeniu natychmiast wprowadzać zdrowe zasady, jeśli idzie o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Tak się nie stało i do dzisiaj mamy potężne problemy. A jeśli spotkamy po drodze tych, którzy tego kompletnie nie rozumieją, albo którzy przy tej pomocy chcą się jakkolwiek, ale rozpaczliwie trzymać kurczowo jak brzytwy i powrócić do władzy, którą się utraciła, a ktoś nie potrafi się po prostu jakby tego zdzierżyć, przeżyć, no to już mamy gotową agresję i gotową awanturę. No i plus oczywiście wzywanie posiłków z zewnątrz, no to ta interwencja zewnętrzna, no pokazuje, że mamy z tym obszarem do czynienia i to jest na pewno kłopot, ale to nie jest coś, co nas przerazi w marszu po wolną, niepodległą, demokratyczną, ale przepraszam, to co jest dzisiaj bardzo ważne dla Polaków, sprawiedliwą i uczciwą Polskę.
Dziękuję bardzo. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani minister Beata Kempa, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i życzę wszystkim miłego dnia.
Dziękuję. Z panem Bogiem.